Co Bóg oczyścił? Dziś chciałbym, kochani, zastanowić się wspólnie z wami nad tematem czystości, nad tematem, jakim jest czystość, a właściwie potroszę nad wszystkim, co się z tym wiąże, nad tym, co jest czyste, co uznajemy za czyste, może też trochę nad tym, dla kogo coś jest czyste. Temat, jak widzicie sami, dość złożony, dlatego potraktujmy go jako takie rozważania luźne, które mimo wszystko, tak uważam, powinny dać nam odpowiedź, oczywiście w oparciu o lekturę Pisma Świętego, odpowiedź na pytanie, które stanowi tytuł mojego kazania, mojej usługi. Co Bóg oczyścił? Ten tytuł, wiecie, z jednej strony to jest takie pytanie, ale z drugiej jest to, myślę, odpowiedź na dręczący Piotra dylemat, z którym się zmagał, jak pamiętacie, w domu niejakiego Szymona Garbarza. Przyjrzyjmy się na chwilę temu wydarzeniu, kiedy to apostoł Piotr, będąc na dachu domu tego człowieka, dostaje nagle widzenie. Nie był to w zasadzie dach w pojęciu, które u nas funkcjonuje, ale rodzaj takiego tarasu, jak to ma miejsce w budynkach Bliskiego Wschodu, a w zasadzie znaleźć można takie budynki, taką zabudowę w całym basenie Morza Śródziemnego. Ta historia jest opisana w Dziejach Apostolskich i jest to 10 rozdział. Chciałbym przeczytać ten fragment od 9 wersetu, czy w zasadzie od połowy, drugiej połowy tego 9 wersetu do 16. I czytamy tam tak. Wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. I ujrzał niebo otwarte i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos. Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł. Przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego. Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Jest to, jak myślę, znana nam wszystkim, drodzy, historia, której ciąg dalszy mówi o pewnym mężu poszukującym usilnie drogi zbawienia, ale o tym wątku porozmawiamy nieco później. Wróćmy do zachwycenia, czyli do tej wizji apostoła Piotra. Otóż, jak czytaliśmy, przebywał na dachu, na tarasie tego budynku i modlił się. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że w pewnym momencie poczuł głód. Na dole, zapewne gdzieś w kuchni, był przyrządzany posiłek. O tym też czytamy. Mogło być tak, że jakieś zapachy, wiecie, unoszące się znad tego paleniska dotarły do jego nosa. Wiecie zapewne, że wtedy wzmaga się najczęściej u człowieka uczucie głodu. Jak coś nam zacznie tak pięknie pachnąć. Ale on tam był po to, aby się modlić. Aby oczekiwać na objawienie co do swojej dalszej służby. Ja myślę, że on się, wiecie, przyzwyczaił do tego, że Bóg prowadzi go krok po kroku. Że nie objawia mu być może tego, co ma robić za miesiąc, za rok, za 5 lat, ale pokazuje mu po prostu, gdzie ma postawić swoją nogę, w jakim kierunku ma się udać. I on to akceptował, wiecie. Piotr to akceptował, poddał się takiemu prowadzeniu. Był całkowicie zależny od Pana. A teraz oto znajduje się na dachu i mówi: Panie, co masz dla mnie? Co chcesz, abym robił jutro? Gdzie chcesz mnie posłać? Do czego chcesz mnie użyć? Zobaczcie, w jaki ciekawy sposób Bóg nawiązał do tej sytuacji, w której akurat Piotr się znalazł. Kiedy odezwało się u niego to uczucie głodu i chcąc przedstawić mu, przekonać go do wypełnienia Bożej woli, posługuje się takim przykładem kulinarnym i mówi mu: Piotrze, obsłuż się, śmiało, przyrządzaj, tak jak lubisz, tak jak tobie będzie smakowało, jedz. No myślę, że możemy sobie wyobrazić minę tego apostoła, który już, wiecie, był przemieniony mocą Ducha Świętego. To już nie był ten sam porywczy Piotr, któremu w czasie, gdy chodził z Jezusem, nigdy nie trzeba było dwa razy mówić. Teraz wydaje się mówić: Panie, no nie żartuj. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Czy to jakaś podpucha z twojej strony? Czy chcesz mnie na czymś złapać? O co w ogóle chodzi? Tak, jestem głodny, spragniony wypełnienia twojej woli, ale bez przesady. Co to, to nie. Czy tak przypadkiem nie dzieje się w moim i w twoim życiu, drogi bracie, droga siostro? Jesteśmy na takim duchowym dachu. Jest tak pięknie. Wydaje się, że mamy jakieś perspektywy, jakieś wizje. Do naszych nozdrzy dochodzi miły zapach. Jesteśmy tacy pobudzeni. Myślimy sobie: pójdę tam, zrobię to. Panie, objaw się w swojej mocy, pobłogosław te moje plany. Ktoś powiedział: chcesz rozśmieszyć Boga, powiedz mu o swoich planach. My często, wiecie, je mamy. My często mamy swoje własne plany i one są nieraz dobre, nieraz bardzo ambitne. I tacy jesteśmy chętni, ochotni, by Bogu służyć, by oddać się Jemu i oglądać Jego cuda. Ale najczęściej mamy jakieś swoje pomysły. A tu bach, jakieś lniane płótno, jakieś rzeczy, których nie lubimy, którymi wręcz się brzydzimy, przed którymi się wzdrygamy. Panie, co to ma znaczyć? Ty chyba nie mówisz poważnie. Ja, taki duchowy twój sługa, ja, który wzniosłem się już na wyższy poziom chrześcijaństwa, ja mam się brudzić tym, co nieczyste. Nie, ja jestem przeznaczony do relacji z ludźmi zbawionymi. Z ludźmi, którzy mnie szanują, którzy mnie doceniają. Którzy należą do twoich wybranych. Nie, Panie, przenigdy. Nie będę się zniżał do tego poziomu. Jeszcze by się mogło okazać, że to jest grzech. A Bóg mówi raz, drugi i trzeci. Wiecie, nie wiem jak was, ale mnie zastanowiło to, że to prześcieradło, jak mówi starszy przekład, używa słowa prześcieradło, wszystko jedno, płótno, z tymi wszystkimi czworonogami, z tym ptactwem, zostało spuszczone z otwartego nieba. Tak czytamy. I ujrzał niebo otwarte. Przypomina mi się kamienowany Szczepan, który też ujrzał otwarte niebo. Ale jego wizja była zgoła inna. On zobaczył Zbawiciela. On zobaczył Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, tak sobie pomyślałem, kochani, że niebo to jest takie ciekawe miejsce. To jest takie wspaniałe miejsce, że każdy widzi w nim to, co jest, czy powinno być dla niego najważniejsze. Tu i teraz, w tej chwili, w której Pan do niego chce przemówić. Ale czy zawsze tak jest? Czy rzeczywiście zawsze wpatrujemy się w to niebo? I tu dochodzimy do pierwszego mojego pytania, które chciałbym sobie i wam dzisiaj, drodzy, postawić. Czy widzisz otwarte niebo? Czy widzisz otwarte niebo? Czy twoja relacja z Bogiem jest na tyle bliska, że niebo jest dla ciebie otwarte? Niekiedy ludzie mówią, Bóg mnie nie słyszy. Moje modlitwy do Niego nie docierają. Czuję, jakby to miejsce było przysłonięte jakąś ołowianą kurtyną. Wiecie, że to jest możliwe? Że tak czasem w naszym życiu może się zdarzyć? Pierwsza Księga Królewska, 8 rozdział, wersety 35-36. Pierwsza Królewska 8, 35-36. Jest to fragment modlitwy króla Salomona podczas poświęcenia świątyni. Gdy niebiosa będą zamknięte, zobaczcie, i nie będzie deszczu, dlatego, że co? Że zgrzeszyli przed Tobą. Lecz potem będą się modlić na tym miejscu i wyznawać Twoje imię i odwrócą się od swojego grzechu, gdyż ich poniżyłeś, to Ty usłysz to w niebie i odpuść grzech Twoich sług i Twojego ludu izraelskiego, bo Ty uczysz ich drogi dobrej, jaką mają kroczyć, a potem spuścisz deszcz na Twoją ziemię, którą dałeś Twojemu ludowi w dziedziczne posiadanie. Wiecie, Salomon przewidział taką sytuację. Drogi bracie, droga siostro, tak się może stać. Ale najczęściej przyczyną takiego stanu rzeczy bywa grzech. Bywa to, że zbyt daleko odeszliśmy. Nie potrafimy dostrzec tej perspektywy nieba. Czyli innymi słowy, wina leży po naszej stronie, nie po stronie Boga. Jeżeli zatem chcesz widzieć niebo otwarte, Najpierw wejrzyj w siebie i uporządkuj swoje życie. A wtedy, kiedy będziesz w trudnej sytuacji, w sytuacji trudnego przeżycia, trudnego doświadczenia, może nawet prześladowania, w takiej sytuacji znalazł się Szczepan. Zobaczysz w otwartym niebie Chrystusa, który będzie cię umacniał. Albo zobaczysz coś, co ma być nowym zadaniem dla ciebie. Może nie zrozumiałem. Może będzie to wymagało odwagi, zaufania w Boże Słowo. Może to będzie wymagało zmiany twojego dotychczasowego myślenia, stereotypowego działania. Ale też pozwoli to, jeżeli będziesz widział, dostrzeżesz to i będziesz temu posłuszny, posłuszna, to pozwoli ci to dojrzeć głębszy wymiar Bożych możliwości. I chcę ci powiedzieć, kochany bracie, droga siostro, niezależnie od tego, jak wysoko udało ci się dojść, to z całą pewnością nie jest to szczyt Bożych możliwości. Bóg cię chce prowadzić dalej. On chce cię zaskakiwać. Wierzycie w to? Tak jak zaskoczył Piotra. Piotr może sobie myślał, że już nic go nie będzie w stanie zaskoczyć. Po tym, co przeżył z Jezusem, to po tym, co przeżył teraz, po zmartwychwstaniu Jezusa, po wniebowstąpieniu, po napełnieniu Duchem Świętym. Ale jednak. Bo nasz Pan nie jest niczym ograniczony. Amen? Być może poprowadzi cię przez dolinę, ale taką, która w rzeczywistości zbliży cię do Niego. Wiecie, kochani, to jest tak jak z tą doliną pięciu stawów w Tatrach. Nie wiem, czy byliście tam kiedyś? To jest dolina, do której trzeba się długi czas ostro wspinać. Kiedy tam szliśmy, zapytywałem sam siebie, jak to jest, że idąc do doliny, cały czas idziemy pod górę. Cały czas. Wymaga to od nas wysiłku. To nie jest relaks. To nie jest piękna, wspaniała wycieczka. O, tu rosną kwiatki, tam płynie strumyk. Można się położyć, odpocząć. Nie. Dolina wyczerpuje, kochani. Tam jest nieraz bardzo ciemno, ale tam jest też z nami Bóg. Halleluja. Przeżywałeś, przeżywałaś to kiedyś? Może teraz przeżywasz? To wiedz, że Bóg chce się do ciebie zbliżyć w sposób szczególny. Dolina może sprawić, że wyschną twoje kości i powiesz: Panie, ja się już do niczego nie nadaję. Ja już nie mam sił. Położę się i tak będę trwał, tak będę leżał, oczekiwał dnia Pańskiego. To już jest koniec. Ta dolina to miejsce odpowiednie, żeby umrzeć, żeby się poddać. Ale wtedy nagle coś zaczyna się dziać. Nagle czujesz powiew Ducha Świętego. Czujesz, że On cię ogarnia, że cię wzmacnia, że cię wyposaża i mówi: wstań, idź w mojej mocy. I wracasz, wracasz. Paradoksalnie, jakby idąc tym razem w góry, wydawać by się mogło. Jest tak lekko, tak miło, tak przyjemnie. Wracasz do ludzi, wracasz do tych, którzy cię potrzebują. A oni już pukają do drzwi, oni już na ciebie czekają. Ty jako ten, który zwyciężył. Ty jako ten, który zyskał wyposażenie Bożej mocy. Nową inspirację, nowy zapał. Przygotowany do zadania, które Bóg przed tobą stawia. A tam stoi już posłaniec od Korneliusza i dopytuje się o ciebie. I wtedy nagle, kochani, zaczynamy wszystko rozumieć w tej układance. Wtedy się zaczyna to wszystko układać, zaczyna to do siebie pasować. Lniane płótno, te czworonogi, Boży głos. Ale zaczęło się od tego, że zobaczyłaś otwarte niebo. Czy widzisz otwarte niebo? Wiecie, jak brzmi moje drugie pytanie? Co uważasz za nieczyste? Czy to są ludzie, z którymi się spotykasz codziennie? Czy to są jakieś konkretne miejsca? Czy może masz na myśli jakiś pokarm? Myślę, że możliwości jest wiele, wiecie. I my nieraz postępujemy według takiego schematu. Tego się nie będę dotykał, z tamtym się nie będę spotykał, tam nie pójdę, bo to jest nieczyste. Zobaczmy, co Biblia mówi na ten temat. Mateusz, Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, werset 11. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. A z zapisu w Ewangelii Marka, z kolei Marek, 7 rozdział, werset 15, dowiadujemy się, że nasz Pan Jezus Chrystus wyraził się jeszcze dosadniej. Zobaczcie, On powiedział tak: nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. To jak to jest? To mam wszystko uważać za czyste, za nieszkodliwe? Wiecie, my ludzie lubimy uogólniać wiele spraw, a często też popadać w takie skrajności. Ale Bóg daje nam serce i daje nam rozum, jak często powtarzała moja świętej pamięci teściowa. I daje nam też przede wszystkim swojego Ducha, który chce nas wprowadzać we wszelką prawdę. Nie musimy się zastanawiać, ale musimy wiedzieć, z której strony przyszło to, co jest przed naszymi oczyma. Czy to było z góry, czy to było z dołu, czy to było od Boga, czy od szatana. Wiecie, jaka jest odpowiedź na pytanie, co uważam za nieczyste? Moja odpowiedź brzmi: wszystko to, co nie zostało przez Boga oczyszczone. Nieczyste jest dla mnie wszystko to, co nie zostało przez Boga oczyszczone. List do Hebrajczyków, 19 rozdział, wersety 13 i 14. Bo jeśli krew, kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Kochany bracie, droga siostro, przyjacielu, zanim zaczniesz osądzać kogoś, osądzać czyjeś postępowanie, wejrzyj w siebie i sprawdź, czy sam jesteś czysty. Jeżeli mówisz, jestem bogaty, odziany we wspaniałe szaty, mam dobry, nawet doskonały wzrok, potrafię dostrzec każdą niedoskonałość, każdy błąd, każde potknięcie u mojego bliźniego. Jeżeli tak mówisz, to może to być bardzo niebezpieczny stan. Pamiętacie poselstwo do zboru w Laodycei? Objawienie Jana, 3:17-18. Przeczytajmy te dwa wersety. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Boża perspektywa. Boża perspektywa jest nieco inna niż to, jak ja sam siebie widzę. Jak ja sam siebie oceniam. Wiecie, kochani, osądzanie to jest częsta cecha, którą widać u ludzi i u chrześcijan, muszę powiedzieć, ze smutkiem też. I nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że najczęściej wypływa ono, to osądzanie z braku pokory. Z braku pokory. Mówimy, on jest taki, ona jest taka. Wypowiadamy jakiś osąd pod czyimś adresem i mówiąc tak, czy nawet myśląc tak, stwierdzamy niejako, że oni są nieczyści. Ale ja jestem okej. Ja taki nie jestem. Ze mną wszystko w porządku. Wiecie, kto tak mówił? Pamiętacie tego faryzeusza tam w świątyni, który modląc się próbował siebie porównać do innych ludzi? Dzięki ci, Boże, że ja nie jestem jak ci inni ludzie. Dzięki ci, Boże, że ja nie jestem jak ten celnik, który tam stoi w kącie. Ja robię to, ja robię tamto. A oni tego nie przestrzegają. Wiecie, że taka postawa zamyka nam wiele drzwi? I tu chciałbym, kochani, żebyśmy przeczytali kolejny werset ze Słowa Bożego. Jest on zapisany w liście do Tytusa. List do Tytusa, 1:15. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Ciekawe stwierdzenie, kochani, bo mam wrażenie, że ono może łamać niekiedy nasze utarte schematy myślowe. Warto się nad tym zastanowić. I stąd właśnie kolejne moje pytanie. Czy jesteś czysty? Czy jesteś czysty? Czy jesteś naprawdę czysty? Czy za takiego uznaje cię Bóg? Czy masz do Boga na tyle zaufania, że nie kwestionujesz Jego woli względem twojego życia? O, to już jest trudne. Czy posiadasz, albo przynajmniej dążysz do takiej mądrości, która pochodzi z góry? Jak pisze Jakub w swoim liście, przeczytajmy ten fragment, on jest ważny. List Jakuba, 3:13-17. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Mądrość, która zstępuje z góry, kochani, mądrość od Boga jest przede wszystkim jaka? Czysta, czytaliśmy. Jest przede wszystkim czysta i przejawia się w niej owoc Ducha Świętego. Amen? A kilka wersetów wcześniej mówi nam apostoł Jakub, że jedno i to samo źródło nie może wydawać jednocześnie słodkiej i gorzkiej wody. Drodzy bracia, drogie siostry, jeżeli nie wiemy, czym jest to, co się pojawia przed naszymi oczyma, mówiąc obrazowo, to zróbmy prosty test i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ta sytuacja niesie ze sobą pokój? Niesie ze sobą łagodność, szczerość, miłosierdzie. Słowem, czy jest wypełniona Bożymi cechami, tą mądrością, czystą mądrością z góry, czy też towarzyszą jej zgoła inne cechy, zazdrość, kłótliwość, niepokój, wszelki zły czyn. Czy wprowadza zamieszanie? To od razu wiemy, czy coś jest od Boga, czy coś jest z góry. Kiedy towarzyszy temu pokój, miłość, łagodność, dobroć. Czy też pochodzi z dołu? Wtedy jest to mądrość przyziemna i zmysłowa. Wiecie, można by to długo analizować, ale chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnej kwestii, kwestii Korneliusza. Bo to, co dzieje się w naszym życiu, kochani, zawsze dzieje się po coś. Objawienie, jakie mamy, zawsze ma jakiś cel, jakiś ciąg dalszy. Widzenie Piotra miało określony cel. To nie stało się tak po prostu dla zabicia czasu. I Piotr może tam na dachu nie był pewien, o co w tym wszystkim chodzi. Ale kiedy zszedł na dół, wtedy zrozumiał. Halleluja, kochani. Bóg działa w sposób czytelny. Amen? Nie musimy się przy wypełnianiu Jego woli jakoś nadmiernie wysilać. Nie musimy przy tym główkować, kochani. Boże drogi są proste. Amen? Ważne jest, żebyśmy, tak jak śpiewaliśmy w tej jednej z pieśni, kiedy słyszę Twój głos, robię kolejny krok. Amen? Bóg tak tego pragnie ode mnie i od Ciebie. Kiedy słyszę Twój głos, robię kolejny krok. Nie musisz analizować, nie musisz zbytnio dywagować. Co wystarczy zrobić? Chciałoby się powiedzieć, zejdź na ziemię, żeby wykonać Bożą wolę. Musisz zejść na ziemię. Tak. Nie możesz tkwić tylko i wyłącznie w objawieniach i w widzeniach i w snach. Bóg działa w realnym świecie. On cię tu postawił i oczekuje, że będziesz się w tym świecie poruszał. W świecie, gdzie są potrzeby, gdzie są pytania, gdzie ludzie poszukują Boga. Wiecie, że tak jest? Że ludzie cały czas w dzisiejszym świecie, wokół nas żyjący, naprawdę potrzebują żywego Chrystusa. Może oni nie mówią o tym wprost, bo często robią dobrą minę do złej gry. Ale pragną doświadczać mocy żywego Chrystusa tu i teraz. Że kiedyś pewna siostra dzieliła się z nami świadectwem, jak to Bóg poruszył jej serce do bycia aktywną w ewangelizacji. Ona się nazywała Krystyna. I mówili, to był taki moment, w którym uświadomiłam sobie, zaczęłam dostrzegać, że każdego dnia w takich zwyczajnych sytuacjach Bóg daje mi okazję do dzielenia się dobrą nowiną o zbawieniu, o Jezusie. Wcześniej, pomimo tego, że była wierzącą już dłuższy czas, można powiedzieć, miała wizję, jednak jakoś tego nie realizowała, nie robiła, nie wprowadzała w życie. Ale przyszedł czas, że zeszła z dachu. Halleluja. Kochani, moje ostatnie pytanie brzmi, ilu posłańców Korneliusza zdążyłeś już odprawić z kwitkiem? Odpowiedzmy sobie sami w swoich sercach. To jest, kochani, pytanie o skuteczność naszego chrześcijaństwa, o skuteczność w odnajdywaniu Bożej woli, o skuteczność w wykonywaniu poleceń, Jego poleceń. To jest pytanie o zaufanie w stosunku do Boga. Czy przed zadaniem, które ci wyznacza Bóg, mówisz, Panie, przenigdy? Nie każ mi tego robić. Wolę pozostać tu na dachu. Wolę trwanie przed Tobą w modlitwie. Chwała Panu. Chwała Panu za ten czas. Chwała Panu, jeżeli tak robimy. Jeżeli mamy czas na modlitwę, czas szczególny na budowanie relacji z Bogiem. Ale pamiętajcie, zawsze prędzej czy później następuje czas działania. Czas realizacji Bożej woli. Musimy przechodzić od tej fazy do następnej, do wprowadzenia w czyn. Tak samo było z apostołami, kochani. Słuchali nauczania, trwali przy Panu, a potem nastąpił moment, kiedy Pan im mówi, a teraz idźcie, wiecie, co macie robić. Idźcie, działajcie, idźcie w moim imieniu. I odchodząc z tej ziemi skierował jeszcze raz te same słowa do swoich uczniów i kieruje je do nas. Idźcie na cały świat i głoście dobrą nowinę o zbawieniu wszystkiemu stworzeniu. Wydawajcie świadectwo o miłości Boga do człowieka. O tym, że On jest zainteresowany tym, żeby mnie i ciebie błogosławić. Żeby zamieszkać w sercu każdego. Bo przecież umierał za to, aby każdy, kto w Niego uwierzy, mógł zyskać życie wieczne. Aby zyskał przebaczenie swoich grzechów. Wiecie, co powiedziała mi jeszcze ta sama siostra Krystyna? Przez 30 lat byłam napompowana znajomością słowa, ale milczałam. Choć Bóg do mnie wyraźnie mówił i czułam, że powinnam działać. Ale teraz, od kilku lat, pragnę praktykować i wykorzystywać każdą sytuację do tego, żeby złożyć świadectwo. I opowiadała nam o tych świadectwach i dzieliła się z nami. W jaki niesamowity sposób Bóg nagle uwolnił jej serce, otworzył jej usta, napełnił je sam tymi słowami, które niosły dobrą nowinę. Wnosiły pokój. Słowa, które tchnęły nadzieją. Jest wyjście. Jest wyjście z twojego problemu, drogi przyjacielu. Jezus jest odpowiedzią. Ilu posłańców Korneliusza odprawiłeś? Chciałem wam powiedzieć, że byłem zbudowany zawsze świadectwem tej siostry. Wiecie, co ona powiedziała jeszcze? Przez te wszystkie lata byłam dzieckiem Bożym, tak. Należałam do Niego, nie do świata. Ale wreszcie przyszedł dzień, w którym zdecydowałam, żeby od teorii przejść do praktyki. Gdy milczałam, schły moje kości, tak dosłownie się wyraziła. Ale teraz wiem, że Bóg się cieszy, kiedy na mnie patrzy. Teraz wiem, że to lniane płótno, moglibyśmy obrazowo powiedzieć, niczym mi już nie grozi. Amen. Halleluja. Chwała Panu za to, że apostoł Piotr nie pozostał na etapie zachwycenia, nie pozostał na etapie wizji. Wiecie, wielu się na tym etapie zatrzymuje. Bóg do nich przemawia raz, drugi, trzeci, a oni mówią, o, ciekawa wizja. Lubię takie wizje. Panie, daj mi więcej takich wizji. Chcę, żeby mi towarzyszyły, żebym się mógł nimi upajać, żebym mógł o nich opowiadać moim braciom, siostrom, dzieciom i może wnukom. A kiedy Bóg mówi, przejdź do działania, ty mówisz, przenigdy, Panie, przenigdy. Wiecie, wizje mają coś takiego w sobie, że my je lubimy, bo są nadzwyczajne. Bo są jakby nie z tego świata. I apostoł Paweł też miał mnóstwo wizji. Mówi o tym w swoich listach. Ale on powiedział coś bardzo ciekawego. Przeczytajmy ten fragment z drugiego listu do Koryntian, 12 rozdział, werset 7. 2 Koryntian 12, 7. Na pewno znamy to słowo. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w moje ciało. Jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Wiecie, on dostrzegał niebezpieczeństwo poczucia się kimś ważnym, kimś nadzwyczajnym, kimś wybranym, kimś wielkim. On to czuł wewnętrznie, że to jest niebezpieczne. Dlatego Bóg, tak jak powiada, Bóg mi stale przypomina, że ważna jest praktyka. Dlatego wolę słabości. Dlatego wolę prześladowania. Bo wiem, że kiedy wypełniam wolę Bożą, wiem, że kiedy idę nawet w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, ale w sposób praktyczny, niewirtualny, w sposób realny, dosłowny. Wtedy On mnie posila. Wtedy w Nim staje się mocny. Amen? Halleluja. Dlatego chwała Panu, że i Piotr, apostoł, przeszedł od teorii do praktyki. On też mógł powiedzieć, wiecie, zaraz, muszę to jeszcze przemyśleć. Bóg mi to powiedział, to wiem na pewno, ale mój umysł jakoś tego nie przyswaja. To mi nie pasuje. Nie. On tak nie zrobił. On przeszedł do działania. Kochani, nawet nie wiemy, ilu błogosławieństw się pozbawiamy, kwestionując nieraz Bożą wolę. Pozostając na dachu. Tak, ty i ja. Pozbawiamy się Bożych błogosławieństw. Bogu, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, kiedy jesteśmy w służbie, przeżywamy Boże błogosławieństwa. Amen? Pan nas używa. Widzimy, jak odpowiada na nasze modlitwy. Widzimy, jak działa w sercach tych, z którymi się spotykamy, o których się modlimy, którym składamy świadectwo. Tak nam mówi zresztą Boże Słowo. Jeżeli będziesz wypełniał wolę Bożą, będziesz błogosławiony. To nie Korneliusz, wiecie, by stracił na tym. To nie Korneliusz zostałby pozbawiony błogosławieństwa, bo Bóg użyłby z całą pewnością kogoś innego zamiast Piotra. Ale to Piotr zostałby pozbawiony tej radości z dzielenia się Ewangelią. Z bycia tym użytecznym narzędziem, gdyby nie posłuchał Bożego głosu, gdyby to zakwestionował wszystko. Zobaczcie, co tam się stało w domu Korneliusza. Jakbyśmy czytali w kolejnych wersetach. Cały ten dom, cała rodzina, a może nawet i wielu innych, bo czytamy, że zwołał swoich krewnych, zwołał przyjaciół. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Przyjęli tę radosną wieść o zbawieniu. Serca ich były przygotowane. Jak tam przeczytacie, to Piotr nie wygłosił jakiegoś płomiennego kazania. W zasadzie tak wygląda na to, jakby oni mu przerwali tam w pół zdania. I Duch Święty stąpił na ten dom, na to miejsce. Bo przyszedł Piotr i przekazał radosną wieść o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie. I wielu tam zgromadzonych mogło rozpocząć nowe życie. Aleluja. Ilu posłańców, Korneliusza, odprawiłeś? Czy chcesz to robić nadal? Czy jeszcze potrzebujesz, drogi bracie, droga siostro, jakiegoś specjalnego potwierdzenia, lepszego niż to, które Bóg kieruje do ciebie na kartach Biblii, na kartach Pisma Świętego? Bądź jak Piotr, posłuszny słowom Pana. Bądź jak Piotr, zawsze gotowy do służby. Bądź jak siostra Krystyna, która stała się tak po części niejako bohaterką mojej dzisiejszej usługi. Ona już jest u Pana, kochani, ale jak żyła, to powiedziała: wiecie, dowiedziałam się jakiś czas temu, że imię Krystyna oznacza poświęcona Chrystusowi. Ja chcę żyć zgodnie z moim imieniem. Chwała Panu. Aleluja. Każdy z nas ma nowe imię, które dał mu nasz Pan. On chce, żebyś żył, żyła dla Niego. Żebyś wypełniała, wypełniał Jego wolę. Mówiliśmy, wiecie, wiele dziś o czystości, ale wierzę, że poprzez ten pryzmat chce nam Bóg powiedzieć również kilka ważnych rzeczy. Dlatego, drogi bracie, droga siostro, po pierwsze, módl się. Po pierwsze, módl się, bo to jest ważne. Po drugie, Bóg pragnie, abyś wypełniał, wypełniała Jego wolę, dlatego otwiera przed tobą niebo. I po trzecie, nie odprawiaj posłańców Korneliusza z kwitkiem. Idź zawsze tam, gdzie Bóg cię posyła. Niech nam Pan, mnie i każdemu z nas w tym dopomoże. Jemu niech będzie chwała. Amen.